Jednemu na pięciu sowieckich jeńców dane było przeżyć niemiecką niewolę, a jeden na siedmiu decydował się walczyć przeciwko mateczce Rosji. Co było unikatowe na skalę światową. Żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej trafiający do niewoli byli z miejsca skreślani. Za koronny przykład niech posłuży syn Stalina Jakow, którego tata nie spieszył z wyciągnięciem z niemieckiej niewoli. Na Kremlu bowiem panowało przekonanie, że w Armii Czerwonej nie ma jeńców. Są tylko zdrajcy. Zatem takich zdrajców trafiło do niewoli w latach 1941-45 niemalże 6 milionów. 1 200 000 żołnierzy dożyło końca wojny, a ponad 800 tysięcy aktywnie współpracowało z Niemcami, czynnie uczestnicząc w walkach w szeregach czy to Wehrmachtu, SS czy innych oddziałów nazistowskich. Samo dożycie końca wojny światowej jeszcze nie oznaczało, że gehenna żołnierzy sowieckich się kończyła. Kiedy Armia Czerwona wyswabadzała kolejne obozy jenieckie na 1 000 000 ocalonych, ponad 200 tysięcy trafiało znowuż do sowieckiej niewoli. Byli to oficerowie, którym powiedziano jasno i wyraźnie, że jeśli było wysokie prawdopodobieństwo, że trafią do niewoli, to mieli obowiązkowo strzelić sobie w łeb i nie dać się złapać. Zatem gułag był miejscem przeznaczenia dla wszystkich nieposłusznych oficerów. I nie jest to w żaden sposób wyjątkowe, jeśli chodzi o Moskwę. Od zawsze tam panowało przekonanie, zresztą podtrzymywane do dzisiaj, że życie ludzkie nie jest wiele warte. Od wieków tak się dzieje, tak jak to się dzieje obecnie. Traktowanie swoich żołnierzy dosłownie jak mięso armatnie jest dalej aktualne w Rosji. Przykładowo, podczas sowieckiej agresji na Finlandię, na jednego zabitego fińskiego żołnierza przypadało 10 sowieckich. Zdaniem wielu znawców tematu, Związek Sowiecki jedynie kontynuował stare ruskie tradycje. Zasypywanie przeciwnika ciałami swoich żołnierzy jest najbardziej fundamentalnym elementem sowieckiej doktryny wojennej. Dowództwo wojskowe Armii Czerwonej spowodowało, że na polach bitew II wojny światowej padło więcej sowieckich ciał niż jakiejkolwiek innej narodowości. Agresja niemiecka pokazała zatrważające statystyki. W pierwszym roku agresji straty czerwonoarmijców wobec strat Wehrmachtu wynosiły 18:1. W kolejnych latach nie było specjalnie lepiej. 13:1, 10:1, 8:1, a w ostatnim 1945 roku ponad 4,5:1. Powróćmy jednak do roku 1941. W ciągu zaledwie pierwszych 3 miesięcy napaści niemieckiej Sowieci stracili ponad 15,5 tysiąca czołgów, niemal 67 tysięcy armat i moździerzy czy 10 tysięcy samolotów. Napadający Niemcy dysponowali 1/3 ilości sprzętu, jaki stracili Rosjanie w ciągu właśnie tych pierwszych 3 miesięcy. Mało tego, 4 miliony Rosjan poddało się. 4 miliony w 3 miesiące! A to większe siły od tych, jakimi dysponowali Niemcy. Przyczyny dla takiej sytuacji historycy dopatrują się w zamordyzmie państwowym. Kreml bowiem od 2 dekad miał normy moralne za nic. Nie zwraca uwagi na prawa człowieka. Wymazała ludziom ze słownika pojęcie godności czy honoru. Jeśli porównać to, co się działo w innych krajach napadniętych przez Niemcy, to tylko w Związku Sowieckim był tak przerażająco wysoki stopień moralnego rozkładu. Nigdzie indziej nie widziano takiej ilości dezercji. Nigdzie indziej na świecie nie było takiej wielkiej woli pojmanych żołnierzy, by walczyć u boku własnego wroga. Stalin sądził, że swoją doskonale uzbrojoną armią powstrzyma mizerną armię niemiecką, ale szybko wyszło na to, że się przeliczył. Nie dysponował bowiem silną armią zdecydowanych na wszystko, bezgranicznie oddanych, ślepo zapatrzonych w wodza wojowników. Szybko się okazało, że to zgraja zdemoralizowanych chłopaków chcących ocalić własną skórę. Jakże wymowne jest stwierdzenie, że historia lubi się powtarzać, co warto zaznaczyć i podkreślić. Nie było nigdy tak, że podczas agresji na Związek Sowiecki, żeby Niemcy dysponowali większą ilością ludzi, sprzętu, czy w przeważającej części by dysponowali lepszym sprzętem. Niemców było mniej, dysponowali mniejszą ilością sprzętu. a sprzęt ustępował bardzo często sprzętowi sowieckiemu. Pierwsze 2 lata niebywałych sukcesów niemieckich nastąpiły z innych powodów. Armia Czerwona miała wyjątkowo słabo zorganizowane siły. Kadra dowódcza kompletnie nie znała się na dobrym dowodzeniu. A co najważniejsze, miliony sowieckich żołnierzy zwyczajnie nie miało zamiaru walczyć z agresorem i woleli się poddać niż walczyć, bo tak naprawdę nie mieli o co walczyć. I w tym miejscu wypada zasygnalizować, że Niemcy nie byli świadomi, że mogli wykorzystać nienawiść ludu samego Stalina. Wykorzystanie ich oznaczałoby odniesienie ostatecznego zwycięstwa nad Związkiem Radzieckim, a dzisiaj wszyscy mówilibyśmy po niemiecku. Tu widać, że Niemcom do końca na samej wygranej nie zależało, bo ważnym elementem ich polityki było spotęgowanie zniewolenia i postawienie na wyniszczenie narodu sowieckiego. Warunki w niemieckich obozach jenieckich były katastrofalne. Głodzeni, maltretowani, nie otrzymywali pomocy medycznej. Taki los spotykał wszystkich jeńców do czasu 1941. Od tego roku pojawiły się grupy ludzi w niemieckich obozach, które cieszyły się większym uznaniem. Rozpowszechniano ulotki w językach określonych grup docelowych. Te namawiały jeńców do współdziałania z III Rzeszą celem obalenia stalinowskiego reżimu. Kuszono ich perspektywą, że w przypadku zwycięstwa te narodowości cieszyłyby się wolnością w nowym Związku Sowieckim. Według najnowszych wyliczeń historyków aż 1 200 000 sowieckich obywateli poszło na współpracę. Ponad 800 tysięcy to byli jeńcy zwolnieni z obozów. W wojsku niemieckim z końcem 1941 pojawiła się specjalna dyrektywa precyzująca, jak poszczególne narodowości sowieckie mają być traktowane w niewoli. Wszystko po to, by nakłonić jak największą ich liczbę do obalenia Józefa Stalina i jego totalitarnego reżimu. Należy pamiętać, że w 1940 roku Związek Sowiecki napadł na Litwę, Łotwę i Estonię. Stąd nie powinno dziwić, że rok później, kiedy tychże Sowietów przepędzali Niemcy, narody krajów bałtyckich brali masowo udział w niemieckim wysiłku wojennym. Wehrmacht zajął te tereny w błyskawicznym tempie. Tak błyskawicznym, że Rosjanie nie zdążyli nawet przeprowadzić tam mobilizacji. Znęcający się sowiecki okupant był pewien swojej potęgi do tego stopnia, że w Moskwie nikomu na myśl nie przyszło, by rozwiązać armię krajów nadbałtyckich. Owszem, co prawda podmieniono czy aresztowano paru wyższych dowódców czy dowódców średniego szczebla, ale nawet nie zmieniono uzbrojenia czy ich mundurów. W związku z tym nie było dziwne, że w różnych jednostkach niemieckich do 1945 roku służyło 150 tysięcy Łotyszy, 90 tysięcy Estończyków i 50 tysięcy Litwinów. W szeregach niemieckich widywano stosunkowo liczną emigrację gruzińską. Niektórzy oficerowie kontraktowi Wojska Polskiego byli i Azerzy, i Ormianie, Czeczeni czy Dagestańczycy, buddyjsko żyjący Kałmucy. Ochoczo i radośnie witali niemieckich wyzwolicieli. Ministerstwo Propagandy Rzeszy od razu wymyśliło historyjkę, że ci Kałmucy to nieźli potomkowie Chingischana i z tego powodu traktowano ich z szacunkiem, co zaowocowało 7 000 chętnych do walki z Moskwą. Sporo chętnych do walki ze Stalinem znalazło się w szeregach kozaków, którzy od zawsze nienawidzili Rosjan. Stąd jeśli któryś z jeńców trafiał do niemieckiego obozu i podawał, że jest kozakiem, z miejsca był traktowany z taryfą ulgową. 65 tysięcy kozaków bardzo chętnie kolaborowało z Niemcami przeciwko Rosjanom. Ale to jeszcze nic. Największą liczbę walczących kolaborantów po stronie niemieckiej przeciwko Stalinowi byli rodowici Rosjanie. Stanowili niemalże połowę ponad milionowej armii. Bardzo często los niemieckiego kolaboranta kończył się tragicznie. Z niektórymi się nie patyczkowano i zabijano ich na miejscu. Między innymi Amerykanie czy Brytyjczycy zgodzili się wydać Stalinowi wszystkich kolaborantów. No i ci sami Amerykanie i Brytyjczycy byli w szoku, kiedy zobaczyli te fale samobójstw żołnierzy, którzy nie zamierzali wrócić do Związku Sowieckiego, bo wiedzieli tak i tak, co ich czeka. Nie wszystkich jednak powróconych czekał stryczek. Stalin nie zorganizował masowych masowych mordów, za to ustalono, że szeregowi po powrocie trafiali obowiązkowo do obozu koncentracyjnego na karę od 15 do 25 lat. Oficerowie musieli z kolei liczyć na karę minimum 25 lat z karą śmierci włącznie, ale tym się nawet upiekło, ponieważ po 3 latach zniesiono karę śmierci i większości z tych udało się ujść z życiem. Nie patyczkowano się za to z naczelnym dowództwem jednostek kolaboracyjnych. Powieszono każdego, do ostatniego generała i pułkownika, nikogo nie oszczędzono. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!